Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Mam nadzieję, że dołączycie do nas. Jest Grande Papa. Słuchajcie, dałem tytuł problemy z regularnością, taki roboczy, bo regularność u nas rzeczywiście nie najwyższa, ale też powiem Ci Grande Papa i powiem Wam, kochani, stęskniłem się za Wami. Nie było mnie dwa odcinki bodaj. Nie było mnie przez jakiś czas, bo miałem wyjazdy i robotę przy innych dyscyplinach. Powiem Wam, że poczułem i powiem tobie, Wojciechu, że poczułem wagę prawdy siatki właśnie jako taki skrót najważniejszych wydarzeń z tygodnia i z kolejki. W poprzednich dwóch kolejkach, przyznaję się bez bicia, ze względu na inne obowiązki, nie obejrzałem ani jednego meczu. Mam dwie kolejki straty. W tej kolejce mogłem już troszkę odrabiać. I w związku z tym odpalona po weekendzie taka prawda siatki i posłuchanie ciebie, Tomka czy Jureczka, i w zasadzie wszystko wiemy. I nagle poczułem się jak nasi widzowie, jak każdy subskrybent prawdy siatki, który nagle odkrywa, co się wydarzyło w kolejce.
Każda pliszka swój ogonek chwali, Marcin, przestań. Lepinio, w tej kolejce za dużo, jeśli nie oglądałeś, nie straciłeś. Jedna z najsłabszych kolejek chyba w turze. Nie wszystkie mecze, bo po kolei je sobie gdzieś tam omówimy. Natomiast dwie prawdy siatki, które robiliśmy, cały czas kontuzjowanego mamy Jurka Mieleckiego. No, on cały czas nawala, no, on nawalankę robi.
Widziałem.
Jak my się ze Swendrem rozgrzaliśmy, to nas wygasił.
Nie no, to było brutalne.
Tak,
Przyznam, że
brutalnie, no wprawdzie
każdy z
poły
nas kiedyś
był.
dostał w machę i popłakał się i przeszło. No a tutaj.
Tak. Potem okazało się, że wiesz, że no, obtarł się lekko, no ale panika była duża, no i szlak trafił dyskusję, która się ładnie otworzyła.
A
No ale.
miałem wrażenie, że Tomasz to już tam był gotowy na 2 godziny.
No, wiesz, jak to jest. Akurat to była fajna kolejka i tam się sporo działo. Tomek ma tą przewagę przynajmniej nade mną w niektórych meczach, że jest na żywo, więc ma jeszcze lepszy ten kontakt z graczami. Ja tutaj z tej Warszawy obsługując, no i oczywiście z Torwaru czy tam z Ursynowa te mecze projektu Warszawa jest się bliżej, ale tak z tej dziupli. Czasami nie widać tego, co on widzi, także dobra była wymiana zdań, bo my trochę subiektywnie, on bardziej obiektywnie i fajnie szło. No, no ale Mielu cały czas jest najsłabszym elementem tej zabawy, bo to jest ewidentne.
Podpowiem, że Mielu teraz wraca z nadmorza z Ireneuszem z Mazur, czyli są w samochodzie i mam nadzieję, że gdzieś chociaż na te 10-15 minut się z nami połączą, żeby jak mawia Swendro powiedzieć, co z bliska widzieli komentując trefl Skra, bo z bliska widać lepiej. Ale zaczniemy od w takim razie meczu, który był zapowiadany jako hit kolejki, trochę tym hitem nie do końca był, zwłaszcza w drugim i trzecim secie Wojciechu. Aluron CMC Warta Zawiercie, czyli ten zespół, który ostatnio nam też pokrzyżował szyki, bijąc mocarzy. A tutaj 0 do 3 z Zaxą, która po raz już nie wiem, który 172 potwierdza, że ma niesamowitą regularność.
Tak, no mecz, który na pewno kibiców, zwłaszcza Zawiercia, i myślę, że ogólnie kibiców siatkówki rozczarował, bo pierwszy set no, był kapitalny. Sam wynik w tym secie, wystarczy spojrzeć na wynik, i no i tam było wszystko. Tam była dramaturgia, tam była zmienność sytuacji, tam było walczące Zawiercie, które no, przystąpiło do meczu osłabione i wydawało się, że to osłabienie akurat w wypadku tego zespołu i przy tym zawodniku, no, zastąpić Kovacevicia jest strasznie ciężko i to się po prostu zwyczajnie wydawało niemożliwe, a pierwszy set całkiem dobrze przebiegał i może ten wygrany set by jeszcze troszeczkę w tym meczu poprawił, no ale tak szybciutko tylko spójrzmy, no Zaxę, tak jak powiedziałeś, nie, już nie ma, nie będę im lukrował, bo po prostu grają super w takim automatyzmie siatkarskim, co jest wielkim komplementem. Nie tracą głupich punktów, ich trzeba po prostu ograć siatkarsko, żeby myśleć o zwycięstwie, utrzymywać jakość. dziękuję za przygotowanie tych tabelek statystycznych z tym uzupełnieniem i breakpointy tu się pojawiły, no ale ta efektywność gry, no i tutaj... No
efektywność gry plus 34 Zaksa, minus 1 zawiercie, no to jest gigantyczna przewaga.
To jest ten koszmarek siatkarski, który oddaje jakby no w 100%. Ja powiem szczerze, bez bicia, że ja pierwszego seta obejrzałem, ale potem już jadąc na swoją robotę do Warszawy, a ten dojazd mam około 2-godzinny, więc tych dwóch setów nie widziałem, ale nie żałuję. Teraz na naszych antenach wiem, że leci ten mecz, ale zaczęło się od pierwszego seta i on jest chyba warty obejrzenia. Kto ma chęć, to zapraszam. Te sety dwa pozostałe, no to musiał, przeglądając statystyki, to można powiedzieć, że to był siatkarskie harakiri. No i jestem troszkę zdziwiony, że zawiercie tak padło na własnym terenie i tak są uzależnieni, jeśli są tak mocno uzależnieni od dyspozycji jednego zawodnika, my, no to w takiej walce z tymi mocnymi o te ważne cele.
No wiesz, był moment ostatnio, że jednak dobrze grał też Conte, a tutaj już bez Kowaczewicza na drugim przyjęciu już to tak różowo nie wyglądało. W zasadzie chyba tylko Dawid Konarski utrzymał jakość.
Tak, no ja w tym pierwszym secie Dawida można było, po pierwszym secie można było bardzo chwalić Konarskiego, przy którym, no zresztą było wiadomo, że rozkład ataku się natychmiast zmieni, że Orczyk dostanie mniej piłek, że będzie to rozłożone między właśnie Conte a Konarskiego. Tak, Argentyńczyk nie wypadał dobrze, no ale ta siatka się zawęziła, prawda? Wiemy o tym dobrze, możemy tymi skrótami myślowymi chyba rozmawiać, bo kibice też już łapią te wszystkie nazewnictwo i zresztą sami dodają, widzę niektóre nazwy, które mi też się podobają. No to był mecz już potem do jednej bramki z tego wynika, bo po tym pierwszym secie założyłem, że dojadę do Warszawy i obejrzę piąty set jeszcze przed swoim meczem, ale nie zdążyłem.
Nawet na czwartym mogłeś się załapać przy dobrych biegach, przy dobrych wiatrach.
Nie, no jakbym się uparł, to bym jeszcze obejrzał chyba te dwa sety i zdążył na swoją transmisję, no ale wolę być u nas, wiesz, w dziupli oglądać, co leci, niż na trasie się martwić, czy dojadę. No to tak trochę pół żartem, pół serio, mówię. Zaksa robi swoje, Zaksa raczej za ten mecz chwalmy Zaksę, a tym razem no, zespół Aluranu Zawiercie no, niestety wypadł bardzo blado i troszkę niepokojące. Mam tylko nadzieję, że kontuzja serbskiego reprezentanta jest niegroźna i krótkotrwała.
Tutaj chwalimy Pawła, naszego grafika, który znowu dodał kolejne rzeczy, czyli tak jak widzicie w pierwszej rubryce przy wyniku tym ogólnym jest efektywność całego zespołu łamana przez breakpointy, a przy każdym zawodniku obok liczby punktów są też właśnie w nawiasie efektywność danego zawodnika i breakpointy, ale też dodał funkcję o właśnie taką, czyli klikając w tabelce mogę Wam pokazać rozkład jazdy danego zespołu, czyli co już mają na swoim liczniku, a co wydarzy się w najbliższych kolejkach. No i tak nie tą drużynę chciałem kliknąć, Aluron CMC Warta Zawiercie, ona zachwyciła nas tym wielkim bojem z Jastrzębiem, ale teraz gładko przegrywa z Kędzierzynem, zwłaszcza ten drugi, trzeci set, ale no, ten dalszy ciąg weryfikacji następuje, bo już za chwilkę cztery takie mecze, z których każdy, jak się okazuje, w tej chwili ma swoją wagę, troszkę inną, no ale jednak bardzo ciekawą, czyli Warszawa, Bełchatów, Rzeszów, Lublin, który też potrafi weryfikować.
No tak, bardziej wprawni kibice albo tacy, którzy nie podgrzewają się po jednej kolejce, myślę, że ogarniają jakby całą tabelę i historię dla każdego zespołu, które ich czeka. Dlatego, no wiadomo, bardziej wytrawni, że tak powiem, ligowcy, obserwatorzy ligi, no dobrze wiedzą, że warto poczekać na całą pełną kolejkę I po niej dopiero wygłaszać jakby końcowe opinie, choć to dopiero połowa drogi przecież, ale już jakieś naprawdę wiarygodne informacje o zespołach mamy, zbierają się te statystyczne opisy, które dają nam też obraz nie tylko taki wizualny, ale też taki merytoryczny, podpórkę liczbową. Widać, myślę, że z łatwością zaczynamy przed meczami mieć pojęcie, czym dysponują zespoły, jakie mają charakterystyczne swoje zagrania, jakie mają silne elementy, gdzie miewają problemy, czym próbują grać. No i
ale jakby... to w takim razie, jak byś scharakteryzował Zawiercie? Bo Zawiercie dla mnie to jest drużyna, która przed sezonem typowaliśmy, że ma olbrzymi potencjał, może tutaj namieszać, ale zaczyna mi powoli Zawiercie jednak wyglądać, że to jest drużyna gigantycznie uzależniona od Kovačevića. To znaczy, że przy całym jej wielkim potencjale, przy fajnie grającym na razie Konarskim w ostatnich kolejkach, przy błyszczącym w kilku kolejkach Conte, przy całkiem fajnym rozegraniu, które chyba się już gdzieś poukładało, to jest drużyna, która jednak bez Kovačevića albo z Kovačeviciem troszkę słabszym, a z Kovačeviciem w najwyższej formie, wydaje się być drużyną o zupełnie innym potencjale.
No, ja się wstrzymam jeszcze od takiej oceny, którą ty mówisz, ale jestem bliski do podobnej analizy, ponieważ już wcześniejsze mecze przez nich wygrywane, wystarczy sobie je przypomnieć, to trochę nie dziwiło, że przy tych graczach będzie bardzo dużo punktowych akcji najważniejszych. Natomiast no, ich dominacja i Kovačevića i Conte, wspomaganego dobrze równo grającym Konarskim, który chyba na dystansie tej rundy na razie jest najrówniej grającym, powtarzalnym zawodnikiem. Natomiast mam duże wątpliwości co do tego rozegrania, o którym mówisz. Owszem, został wybrany jakby jedynką na razie. Jest jedynka, no zdaje się. Tylko czy tam jest granie na rozegranie, czy tam jest granie na wygrywanie. Ja pamiętam taki mecz w Radomiu, gdzie oni grali, w mojej opinii, siatkówkę mega wykalkulowaną, którą gra dobry zespół naprzeciwko zespołu słabszego i nie napinając się, pocąc się średnio, ograli sobie Radom, ale z wykorzystaniem właśnie jakby geniuszu czy umiejętności indywidualnych. Jeśli nie połączą tego w pewien taki ciąg, w coś, co ma Zaksa, tak, że wszyscy pracują i nie zawsze musi być akcent przy tym jednym. Są liderzy tak zwani, ale nieraz oni pomagają innym zostać również liderami. Ja tego nie widzę troszkę w Zawierciu. Bo jeśli nie ci dwaj, albo nie ci trzej, a oni trzej razem to chyba zagrali równo tylko w meczu w Jastrzębiu i z tego co pamiętam, to Kovačević chyba nie był najlepszy.
Zobacz, kto do nas dołączył, jakichś dwóch morsów.
No, a się narobili, się najechali.
Siema, słychać nas?
Ja będę wnioskował do pana dyrektora, żeby zaprzestał takich wyjazdów. No godzina pracy to jakiś żart. No.
Strasznie was słabo słyszymy, słuchajcie, nie wiem dlaczego tak jest.
Gdzie wy jesteście na
Montferrat? A nas dobrze słychać tylko?
Was bardzo dobrze słychać.
Słuchajcie, u was też jest taka zima?
Nie.
Znaczy, nie, no zobaczcie. Co bladzi dzieje w tym obrazku, lepinie, czemu oni tacy bladzi? A wyjdźcie z tej chałupy.
Tu jest potwornie zimno.
Mieli jechać do Gdańska, pojechali na wschód, na Syberię.
Nie słychać, nie? Nie słychać. Nie słychać, słuchajcie, nie porozmawiamy, bo jakoś my was kompletnie nie słyszymy, nie wiem skąd to się bierze.
Nie dziwi natomiast nas twój problem techniczny.
Możemy powiedzieć tylko lepeczkę o meczu Trefl Skra, rzeczywiście Irku, za krótko, bardzo krótko. Wszystko się tu zgadzało, byli kibice, fajna akcja charytatywna, super koszulki do wylicytowania, no tylko Trefl dołuje, no co tam dużo mówić. Oczywiście Skra nie jest zespołem, na którym, wiesz, Tref liczył, że się odkuje, no, ale ta gra jednak troszkę wygląda za słabo.
Tak, jeżeli ktokolwiek liczył, że Bełchatów jest w jakiejś słabszej dyspozycji, może mieć słabości, nawet jeżeli jest ogromna jakaś wewnętrzna mobilizacja graczy z Gdańska, żeby grać przeciwko drużynie Bełchatowa, no to tutaj ci, którzy mieli jakąkolwiek nadzieję na słabszy występ Bełchatowa, się pomylili. Po prostu Bełchatów zagrał dobrze, spokojnie, kontrolował wydarzenia, no może z wyjątkiem trzeciego seta, ale tak to zazwyczaj bywa, że po dwóch setach, kiedy się prowadzi, kiedy się buduje jakąś tam, wygrywa się spokojnie i widać, że gra się dobrze układa. Ten trzeci set mimowolnie gdzieś tam opada jakość, opada koncentracja, ale właśnie na takiej wolnej grze okazało się, że też potrafili dograć i nie pozwolić sobie wydrzeć nawet jednego seta.
Ale najlepiej grali, lepiej to wyglądało, jak wszedł Mika, jak wszedł Kozub. To wyglądała ta gra rzeczywiście lepiej, nie tylko punktowo, oczywiście Skra trochę tak na po bułgarsku, jak też mówiliśmy, włączył się taki delikatny Stojanow, ale na końcu pełna kontrola PGS Gry Bełchatów.
Tak, no Winiarski Michał próbował budować. Pierwsze dwa sety to zupełnie bezradność, no to trzeba sobie jasno powiedzieć. Natomiast w tym trzecim secie te dwie zmiany, o których wspomniał właśnie Jerzy, szczególnie na rozegraniu, jak i również na przyjęciu, Mateusz Mika się gdzieś tam otworzył, natomiast Kozłup zaczął grać ciekawie, błyskotliwie i to było widać.
Tak, Grzesiu Łomacz MVP, chyba za bloki, bo chyba trzy uzbierał.
No, myślę, że trzy graczy mogłoby być MVP, ale Grzegorz Łomacz no, miał pełną sympatię komisarza.
Tak, no pamiętasz Lepkę, Grzesiu Łomacz podchodzi do swoich bloków po jednym sezonów, mówił, wszystkie pamiętam, mam je wytatuowane na dłoni. No do tej pory nie wiem, ale chyba w tym sezonie no nie miał wielu punktowych bloków, tutaj trzy. Natomiast co jeszcze myślę, ja rozmawiałem z Michałem Winiarskim a propos Lepka, bo to też nas ciekawiło, a propos konkursu na selekcjonera. I mówię, Michał, jak to jest, że nie zgłosiłeś się, gdzieś wyrażałeś chęć. On mówi, ja chęć wyrażam, ale uważam, że... Nie powiedział, że karty są rozdane, ale że no w takim konkursie zgłaszać się, gdzie no jednak wizja...
Jest tendencja.
Tak, no wizja prezesa i tendencja jest jasna i oczywista, no to trochę nie ma to na razie sensu nawet samo uczestnictwo w konkursie. Ja tutaj Michała w pełni rozumiem, kiedy widzisz, że oprócz wysłania CV nic za tym nie pójdzie tak naprawdę, bo gdzieś, tak jak mówię, i prezes, i zarząd są chyba sfokusowani na jedno nazwisko, no to po co się zgłaszać?
No i myślę, że jeszcze jeden element, który tam gdzieś się przewija, że tak Michał Winiarski, nie wynika to z pychy, lecz raczej z poczuciem wartości jakiejś perspektywy pracy, też chyba się nie widzi jako drugi trener. Raczej, absolutnie, jeżeli absolutnie. Już, to może jakaś reprezentacja, powiedzmy, to też chyba dyskutowaliśmy sobie jadąc, innego kraju i być może z tej pozycji, ale jako pierwszy.
Tak, bo tutaj zresztą myślę, że argument jest taki jasny, historyczny. Można zadać sobie pytanie, kto z
drugiej... Przynajmniej u nas, w kraju.
U nas, kto z asystentów pierwszych selekcjonerów, przejął. Polaków, miał dobre notowania po zakończeniu kadencji tego trenera. No i drapiemy się w głowę i chyba nie znajdujemy żadnego nazwiska. Większość straciła chyba niż zyskała. No.
To już koniec? Czy nas słyszycie? Bo my nie wiemy, czy my możemy tutaj interpelować.
Nie, troszkę słyszymy, także...
My możemy do was w ogóle jakiekolwiek zastrzeżenia, czy tylko...
Znaczy zastrzeżeń nie słyszymy. Zastrzeżeń nie słyszymy, ale...
Wojciechu, co w takim razie myślisz o skoro zeszliśmy na temat Winiara, na temat tej jego filozofii niezgłoszenia się?
Ja akurat z Michałem miałem okazję rozmawiać tydzień wcześniej, oni rozgrywali mecz na Torbarze w Warszawie i przez chwilkę rozmawialiśmy na ten temat. No powiem tak, powstrzymam się od swoich odczuć, bo one są bardzo nieobiektywne. Powiem szczerze, że na razie sytuacja z wyborem kolejnych, znaczy kandydatów na razie, tak, no bo to jest taki wybór na razie, ten konkurs, jak go zwał, tak go zwał, nie przysparzał u mnie pozytywnych odczuć. I wcale się nie dziwię tej grupie, zwłaszcza męskich trenerów, którzy zgłosili się w bardzo minimalnej ilości i widać, że oni dość głośno przekazują swoje, a niektórzy, którzy się nie zgłosili, przekazali swoje odczucia co do tego. Ja się po części zgadzam z ich oceną, natomiast też w poczuciu jakby Polaka i naszej pozycji czuję się niekomfortowo, że my się ustawiamy w roli teraz petenta oczekującego na trenera, który być może zostanie zwolniony przez prezesa włoskiego klubu, który zresztą mianował Winiarskiego na trenera reprezentacji, wskazując go jako najlepszego. No i samego Grbicza, który nie wykazuje inicjatywy, no jest taki pasywny, po prostu nie usłyszałem od niego, że ja bardzo, bardzo chcę i że ja jestem gotowy również zerwać kontrakt z Perugią, bo chcę bardzo prowadzić reprezentację Polski, tylko jest taka pasywna, dyplomatyczna wymijanka słowna. Dołączył się do tego Bernardi, no i to się wszystko lepi w taki nieciekawy serial znowu brazylijski nam się zrobił i niestety skłaniam tu się ku opinii tych, którzy mówią, że branie udziału w tym konkursie jest troszeczkę, a ja nawet może użyję tego słowa, lekko poniżające dla niektórych trenerów, bo nie są traktowani na równo, a ja się czuję jako Polski, jako Polak, jako człowiek bliski siatkówki, nie na tym miejscu, na którym powinniśmy być i ustawiali się jako federacja. Tyle w tym temacie.
Tylko kończąc ten temat, moim zdaniem jest tak, znaczy jeśli ten cały zabieg konkursowy i tak dalej, ta cała procedura doprowadzi do zatrudnienia Nikoli Grbicia, no to uważam, że Sebastian Świderski swój cel osiągnie, tak? Bo jakby on od początku zakładał, że jego trenerem, on chce, żeby trenerem był Nikola Grbić. Natomiast jeśli nie zostanie nim Nikola Grbić, no to będzie to na pewno taka rysa i to będzie oznaczało jednak fiasko pierwszego planu Sebastiana, czyli zatrudnienia tego szkoleniowca, bo tu też nie ma co czarować, no my nie wymyślamy. No Sebastian chciał Nikolę Grbicia. I oczywiście są różne sytuacje z prezesem Sirciem, Perugią i tak dalej. Natomiast no, gdzieś wymyślił prezes Sebastian jakiś plan zatrudnienia Grbicia. Jeśli to doprowadzi do pozytywnego efektu, no to ja już nie będę rozliczał, czy był konkurs, nie, czy ktoś się zgłasza, czy się nie zgłasza, bo to mnie nie będzie interesowało. Ja uznam wtedy, że prezes Świderski osiągnął swój cel, czyli zatrudnił Grbicia i ja mam w poważaniu to, czy prezes Sirci się tam burzy, nie burzy, chce puścić, czy nie puścić. Jeśli będzie Grbić, to znaczy, że cel został osiągnięty. Jeśli Grbicia nie będzie, no to uznam, że wtedy, że jest problem, bo wtedy pozostanie nam wybrać trenera z tych, którzy się już zgłosili, a wiemy, że wielu się nie zgłosiło, bo uznało, że nie ma sensu. Natomiast na razie będę czekał, bo cel jest jeden, zatrudnić Nikolę Grbicie. Ja to tak czytam.
No jedno zdanie do tego, co powiedziałeś, co mówiliście tutaj. Otóż niewątpliwie sytuacja Sebastiana Świderskiego jako prezesa jest niezwykle trudna. Już na początek jego kadencji trzeba dokonać bardzo ważnych dwóch zmian. Jedna kluczowych to, co są niejako w Polskim Związku Piłki Siatkowej i w gestii prezesa. W związku z tym niewątpliwie niepowodzenie w tej mierze będzie rzutowało na Sebastiana bardzo mocno. W związku z tym szalenie istotne jest to, żeby Sebastian dokonał tego, co chce. Natomiast ja uważam, że wszelkiego typu rozmowy czy wybory lubią ciszę i spokój gabinetów. To, że medialna jest burza i szum, to trudno, to tak jest, ale wszystkie rozmowy, wiecie doskonale, czy wiemy doskonale, odbywają się właśnie w gabinetach, gdzie podejmowane są decyzje. I być może nie posiadamy tej pełnej wiedzy o tym, czy na jakim etapie jest rozmowa z Grbiczem i czy w ogóle ta rozmowa się odbywa, no bo nie docierają do nas informacje. Być może sprawy są już mocno zaangażowane.
Do mojego organizmu dociera wiadomość taka. Ręka mi odpada. Zaraz się... No jest tak zimno, słuchajcie. Także dziękujemy wam serdecznie. Szkoda, że nie słyszymy za bardzo. Jedna rzecz, biorąc pod uwagę tę kolejkę i ten sezon, Ciekawie. Będziesz, rozmawialiście o tym już o meczu Zawiercie Zaksa, no i Zaksa, nie? Tam się wiele zmieniło i tak też rozmawialiśmy, zastanawialiśmy się, rozmawiałem też z niektórymi zawodnikami, no Zaksa ma ten nieprawdopodobny taki dar wciąż grania swojego. Jak mają wyjść na rywala słabszego, to wychodzą skoncentrowani, zmobilizowani i biją ich 3-0. Jak są mecze trudniejsze, to walczą. No, kończy się to tym, że to jest drużyna bez porażki, a każdy inny zespół, który też był bardzo komplementowany w tym sezonie, jak Zawiercie, jak Jastrzębie, dobry moment projektu Warszawa. No, wszystkich komplementowaliśmy, ale mają wahania. Zaksa, zmieniłeś 3 zawodników w szóstce, zmieniłeś trenera i to ważnych zawodników w postaci rozgrywającego.
Ale świetne wybory również.
Tak. I na końcu kurczę, oni wychodzą tacy w pełni zmobilizowani. Czasami mówimy, że no, ta gra nie wygląda może jak wyglądała w tych czasach z poprzedniego sezonu, kiedy wygrywali Ligę Mistrzów, ale robią swoje. I tutaj szacunek dla Zaksy na tym etapie sezonu. Nie, naprawdę, odpada mi ręka. Lepka, będziemy was słuchać.
Nie no, cudownie. Jesteśmy zaszczyceni, że poświęcicie nam ten czas.
Strasznie Lepkę słabo, nie?
Tak, tak. Marcin jakoś...
Lepkę, który zawsze krzyczy.
Potrafi mieć taki głos dźwięczny jak dzwon, a tutaj cię w ogóle nie słyszę.
Lepka, Marcin.
Pozdrawiam was, do zobaczenia.
Ostatni.
Wojciechu, no jedna rzecz w takim razie. Musiałem ich usunąć, bo mnie tutaj obrażają. Wojciechu, coś chciałem powiedzieć. Aha, Zaksa, a propos Zaksy jedna rzecz. Wszystko się zgadza, też jestem zachwycony postawą Zaksy, ale jednym tylko słowem dopełnienia zaznaczyłbym, że jednak jeden mecz o stawkę mieli w tym sezonie i go przegrali. Czyli jednak to wahnięcie jedno, jedyne, niby ktoś powie super puchar z 3 pucharów, najmniej ważny, niby tylko jeden mecz, no ale to był mecz już o coś i ten mecz akurat przegrali, czyli jakby teraz nie rozdajemy pucharów i mistrzostwa nikomu, więc zachwycamy się Zaksą, ale trzeba to dowieść do Pucharu Polski i do Mistrzostwa Polski, a na razie z tych 3 pucharów, które są, jeden jedyny był do grania i ten akurat przegrali.
No ty masz mózg analityczny i taki, wiesz, bym powiedział germański, no po prostu efekt końcowy się liczy. Owszem, oni śrubują pewne rekordy, oni grają w siatkówkę na razie, która jest niesamowicie skuteczna. Oczywiście, że będą na końcu oceniani poprzez pryzmat końcowych wyników, a nie rekordów. No ale jesteśmy tu i teraz. I w tym momencie mogę tylko do Zaksy powiedzieć jedno, że raz, że dokonali bardzo dobrych wyborów transferowych i ci zawodnicy na czele z Marcinem Januszem no, wpisali się bardzo dobrze, bo na nim ciążyła ogromna odpowiedzialność. To nie jest zbliżony, oni się nie zbliżają w stylu do gry, który grali w zeszłym roku, ale ja myślę, że zmieniły się postaci, które zarządzają, bardzo się zmieniły. Marcin Janusz na razie nie jest generałem w tej drużynie. On jest bardzo dobrym wykonawcą pewnych działań na boisku i on nie gra wielkiego, że tak powiem, lidera drużyny, ale jego wykonanie pozwala tych liderów tworzyć. Ja uważam, że postacią numer jeden teraz w tej drużynie jest absolutnie Kaczmarek, który przejął rolę takiego zawodnika, który bierze na siebie i ogromną odpowiedzialność i trzyma poziom. Para Semeniuk-Śliwka to jest ta para, która to jest ten fundament oczywiście gry. Szybko dołączył po początkowych problemach Sodzi do tej grupy i teraz myślę, że ten zespół będzie jeszcze rozkwitał. On jeszcze będzie rozbudowywał swoją grę, bo Hubert III, ten transfer, wydaje mi się, że wjechał na tym środku jak w masło nożem w tą ligę i bawi się grą. Zmienił chyba troszkę podejście do swojego grania, bo widać, że też czuje na sobie ciężar koszulki, a przecież nie przyszedł z koszulki też łatwej na plecach. I ja z bardzo dużym optymizmem patrzę na rozwój tej drużyny, A zgadzam się, że life is brutal i potem na końcu no, medale będą decydowały o tym, jak ocenimy. Na razie wyglądają, że tu w lidze nie mają godnych przeciwników.
Dobra, zostawiamy w takim razie te dwa spotkania za nami. Nie wiem, czy chcesz dłużej zatrzymywać się przy starciu Jastrzębskiego Węgla i przy wygranej projektu Warszawa, bo to są drużyny w tym momencie 2-3 w tabeli, czy coś odnośnie tych dwóch spotkań chciałbyś dodać?
No taki mecz bez historii, no, drobne próby walki katowickiego zespołu, ale bez takiego ognia. Trochę spuszczona głowa, bym tylko powiedział, że pierwszy raz Katowice widziałem jakieś takie, no nazwijmy je niewyraźne, merytorycznie to nie jest określenie pewnie celne, ale jacyś tacy bez pasji, budzili się, ale za chwilę się znowu tak wycofywali. Jastrzębie to zagrało, też bym to porównał do takiego meczu właśnie Czarni i Zawiercie, gdzie Zawiercie sobie wyszło, zagrało mecz i pojechało. No, podróży długiej Jastrzębie nie miało do Katowic, odwalili swoją robotę, bym powiedział, poprawnie, bez fajerwerków, nie napinając się specjalnie, a Katowice no, przyjęły to tak nienerwowo.
Mm-hmm. I trochę podobna chyba historia Ślepsk, projekt Warszawa, niewiele tutaj w tym meczu ruszyło, mimo bliższych na styku grania, no to chyba jednak ta przewaga projektu była większa.
No nie, no to już troszkę inny mecz był, to tutaj było, tu bym powiedział, że znowu Suwałki mają co, nad czym rozmyślać, bo oni wypuszczają swoje szanse i marnują czasami swoją pracę w czasie meczu, mając całkiem niezłe fragmenty, długie fragmenty gry bardzo przyzwoitej. Zresztą wystarczy spojrzeć na te wyniki. Owszem, Warszawa grała dobry mecz, nie mając Piotra Nowakowskiego, grała dalej bardzo, bardzo dobry mecz, nie straciła na rytmie gry. Mają chyba tą dyspozycję w polu serwisowym utrzymaną i to im daje naprawdę dobrą grę. Znowu na siatce mają skuteczność pracy w bloku. Takim liderem widzę, że teraz hiszpański rozgrywający złapał dużą pewność, jest teraz absolutnie jedynką, już się nie wstrzymuje przed czasami ryzykownymi wyborami i dokonuje niezłych wyborów. To, że nie mieli Petkowicza i zagrali tak jak mówię, no, z dwoma nominalnie rezerwowymi graczami i zagrali dobrze, to jest mocny plus dla Warszawy. Mało, nie chcę mocno, ale pochwalę Kwola, bo wreszcie widziałem pasję w grze i radość, że mu idzie, że mu nie idzie, że jest liderem, że potrafi być tym liderem i na pewno Kwolo pokazał to, czego ja na przykład od niego oczekuję, połączenie tej swojej niesfornej natury gdzieś tam z tym niekonwencjonalnym stylem gry, ale też z pasją, ze złością i z radością. Wszystko było, dobry mecz. Suwałki, no myślę, że muszą główkować co dalej, bo wygląda na to, że walka do ósemki będzie dla nich teraz celem numer jeden i nie będzie ona łatwa. Nie mogą liczyć tylko na to, że Bartek Bołądź im będzie ciągnął atak, muszą się inni tam zbierać do gry, coś się musi zadziać na środku. No popełnili już kilka takich setów, stracili kilka setów na własne życzenie. No mają nad czym, myślę, rozmawiać i o czym rozmawiać, ale spójrzmy na te zdobycze, nawet na tą efektywność gry. I to był tak, to jest właśnie mecz ligowy. To jest dobry mecz ligowy między dwoma zespołami, które różnią się być może kilkoma dosłownie procentami jakości gry. Jedni plus 27, drudzy plus 43. Mają swoje wartości. Mecz naprawdę do oglądania, mecz walki. Takie mecze ligowe być powinny.
Choć cały czas jednak gra bez dwóch podstawowych teoretycznie siatkarzy, no dla mnie to lepszej szansy jakby Suwałki nie będą miały, jeśli
odchodzą. Tak, ale spisali się
Nowokowski i Petkowicz.
Tak, ale spisali się zmiennicy, bo wydaje mi się, że bardzo dobrze zagrał Superlak.
Super.
Tak. Mecz, tu nie było żadnego wahnięcia, on miał lepszy mecz niż ostatni Petkowicza, także wydaje mi się, że tutaj nie było żadnego nawet zawahania. Grobelny odzyskał swoją taką dobrą dyspozycję znowu w polu serwisowym i przy siatce. Mieli dużo spokoju. No, Wojtaszek jest wzorem, że tak powiem, pracowitości w defensywie i trzyma cały zespół na dobrym, takim rozgrzanym palniku. Cały czas nie daje gasnąć obawom, jak mają jakiś problem. Także Warszawa, okej, a Warszawa wyglądała dobrze i to, że nie mieli dwóch, tak jak powiedziałeś, kluczowych zawodników, ani przez moment nie było widać tego na boisku, za to też duży plus.
Tabela nie kłamie, Asseco Resowie jest siódma, po wygranej Lug Lublin jest na ósmym miejscu, więc było to starcie dwóch drużyn gdzieś blisko siebie, prawie że sąsiadujących, bo Lublin był oczywiście te trzy punkty niżej przed tą kolejką. Tabela nie kłamie, no ale tym bardziej brutalny jest ten wynik, który w tym momencie wyświetlam, no bo Asseco Resowie już nie przegrała meczu w takim razie z drużynami z czubu tabeli, z czołówki, tylko przegrała mecz z drużyną środka tabeli, sąsiadującą, będącą za nią. Przegrała ten mecz u siebie i niestety chyba dla Resowiaków suma summarum przegrała ten mecz zasłużenie, w takim znaczeniu, że Lublin zasłużenie zwyciężył w tym spotkaniu.
Tak, no zanim o samej Resowi, to generalnie tutaj do pochwalenia absolutnie oczywiście są Lublinianie, to oni zagrali mecz naprawdę bardzo dobry. Tak dobrze grającego zespołu Lublina nie widziałem, więc to jest nowiutki zespół, bo to jest złożony zespół z zawodników ściągniętych w tym roku, więc ta postawa tych chłopaków była naprawdę bardzo dobra. Zresztą też popatrzmy na te statystyki. I tu Resowia może się drapać w głowę, bo ona ma całkiem niezłe wskaźniki w niektórych elementach. To był mecz, to był kolejny mecz, o takie mecze ligowe powinny być. To, że zwycięzcą jest zespół wskazywany jakby, czy nie był faworyzowany przed tym meczem, to jeszcze lepiej ubarwia jakby ligę. Natomiast to był mecz dobry, ligowy, intensywny, mogę powiedzieć taki mięsisty, bardzo ciekawe końcówki, w których i trochę szczęścia, i umiejętności chłopaków z Lublina zadziałało. No to, co grał i Filipiak, i Wachnik, to było bardzo dobre. Ale dwa elementy, bo o wszystkim możemy mówić, ale na pewno poziom przyjęcia drużyny Lublina to był, wydaje mi się, klucz do ich skutecznego finalnie wyniku trzypunktowego zdobyczy, i to w Rzeszowie, bo Rzeszów, no, to jest zespół, który jest zespołem dość jednostronnym na razie, i jeśli oni mają potężną zagrywkę, to dokładają do tego na pewno swój mocny atak, który w miarę funkcjonuje, ale mają ogromne problemy z blokiem, i ten blok i zagrywka, no, tym razem nie przyniosła im tego, czego by na pewno oczekiwali, ale ja bardziej doceniam, że przed zagrywką, która nie była taka zła Asseco Resowi, Lublin się obronił się jakością, kończyli bardzo dużo piłek sytuacyjnych. Myślę, że na pochwałę zasługuje również rozgrywający Pająk, który prowadził grę spokojnie, oni nie szarżowali, w dobrych momentach przenosił grę w takie punkty, które nie są jakoś tam obciążane nadmiernie u nich, to mówię o środkowych. No tak, na takiej skuteczności grający Wachnik, no, dał im niesamowitą, że tak powiem, spokój. I tak jak mówię, dwie, trzy piłki w końcóweczkach. Ja pamiętam taki jeden cios Kochanowskiego na koniec chyba meczu, który trafił nawet już nie wiem gdzie, czy gdzieś w klatkę piersiową, czy w korpus libero drużyny Lublina, odbiło się szczęśliwie i piłka wystawiona przez Janka Nowakowskiego trafiła, czy to był taki prezencik jakby siatkarski nagle się pojawił. To szczęście było, na to szczęście oni zapracowali. Zgadzam się z tobą, Lublin wygrał mecz zasłużenie, był w totalu drużyną lepszą, ale to był dobry mecz ligowy, oba zespoły na sporych plusach efektywności gry, z niezłymi parametrami w tych elementach. Zagrywka i blok to były parametry, które, no to były elementy, w których Lublinianie wytrzymali, a w kilku fajnych sytuacjach trudnych, siatkarskich, to oni pokazali tą przewagę. Krótko o Resowi.
Jeśli mogę w takim razie ci przerwać, wtrącić jeszcze o Lublinie, bo zaraz w takim razie przejdziemy do Resowi. Jeszcze dodałbym trenera Daszkiewicza, bo często zapominamy właśnie też o szkoleniowcach, a gdzieś przed sezonem mówiliśmy, że to jest drużyna, która ma bardzo ciekawy skład, ma ogranych zawodników, ale ma jednak, tak jak powiedziałeś, nowy skład. To są wszystko zawodnicy z dużym doświadczeniem, z innych drużyn, którzy jednak sami jako formacja, jako komplet muszą znaleźć porozumienie, muszą stworzyć właśnie drużynę. No i w tym jest rola oczywiście trenera Daszkiewicza. Trener Daszkiewicz do tej pory miał dużo pecha w budowaniu swojej kariery, bo ta przygoda w Kielcach nie układała mu się tak, jakby chciał, a był bardzo cierpliwy i długo tam pracował. Później fajny, ale jednak krótki epizod w Katowicach, bardzo dobry sezon GKS-u. Poszedł półkę niżej, wprowadził Lublin tutaj na salony do ekstraklasy i zameldował się naprawdę z mocnym takim przytupem, stąd też duży szacunek, bo ma drużynę, która nie jest oczywista według mnie, bo jest tyle ograna, co jednak ma kilka ciekawych nazwisk i tym większy szacunek na przykład za ten mecz dla Filipiaka, który jednak też po bardzo trudnym sezonie gdzieś w cudzysłowie wyleciał ze Skry, no bo tak to chyba trzeba jednak mówić brutalnie. Schodzi do Lublina i gra świetny mecz na trudnym terenie. I jeszcze większe słowa uznania dla Kuby Wachnika, bo to on był w tym meczu liderem, grał prawie że bezbłędnie, grał we wszystkich elementach, blok, jedna zagrywka bodaj w czwartym secie, super atak, prawie chyba bezbłędny, tam chyba raz zatrzymany, a tak to chyba wszystko na plus. No więc to jest gdzieś robota Dariusza Daszkiewicza i myślę, że już na tym etapie sezonu po 9 pełnych kolejkach chyba można to powiedzieć, że to jest na razie jedno z największych zaskoczeń in plus, podobnie jak Olsztyn, który też był taką drużyną, której mówiliśmy, że mają bardzo ciekawy skład, ale potrzeba to poukładać.
Tak, 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 tu Ladarka absolutnie czapka z głowy. Darek jest facetem, który nie emanuje, nad nim nie świecą się te największe światła, drogę ma ciernistą, bo ta jego kariera naprawdę idzie przez takie głębokie doliny, że tak powiem, problemów finansowych i chyba też nie trafił na najciekawszych ludzi obok siebie, bo mówię tu raczej o ludziach, którzy organizowali jemu pracę, czyli o prezesach, o zarządach tych klubów, w których był, bo one nie zostawiły, to one były najgorszym elementem w tych miejscach, gdzie Darek pracował. Bardzo, bardzo ciekawa robota wykonana. Różnica, Lepinio, między Olsztynem a Lublinem w ocenach przedsezonowych polega na tym, że do Olsztyna trafili zawodnicy z nazwiskami, reprezentanci kraju aktualni, zwłaszcza Amerykanie, o których się mówiło, że mogą od razu wnieść dużo jakości. Bardzo znany trener z też takim nazwiskiem, czyli tu jest taki mały gwiazdozbiór zawodników uzupełnionych przez naszych dobrych ligowców z walczącym młodym, jeszcze cały czas rozgrywającym Firlejem. I to miało zadziałać ze sprawdzonym Andringą, no i od nich oczekiwania były. I te oczekiwania są spełnione, zespół gra techniczną, dobrą siatkówkę, no choć wczoraj troszkę kulał, ale liga jest ligą i to jest właśnie ten sól ziemi i to mnie to bardzo cieszy. bo to nie jest tak, że się na kogoś wyjdzie, się kogoś pstryknie. Olsztyn też nie ma patentu na pstrykanie kogoś w nos. Musiał się wczoraj mocno napocić w meczu przeciwko Stali Nysa. Ale wracam do Lublina. A w Lublinie zebrała się grupa ludzi. Część zawodników zapracowała na ten awans, ale większa część zawodników przyszła do tego klubu odbudować swoje, być może odbudować i jeszcze raz pokazać, że nie są jeszcze zawodnikami, a wypalonymi, odcinającymi tylko już kupony, jak to mówimy, od kariery i raczej zawodzącymi, bo ostatnie sezony tych zawodników w większości bym powiedział, że nie były to ciekawe ich okresy, w ich karierach. A tu każdy pokazał naprawdę pazur, pokazał swój potencjał i Wojtek Włodarczyk dołożył swoją niekonwencjonalność i swoją zadziorność, choć procentowo wyglądał najsłabiej, ale grał ważne piłki akurat i trzymał morale zespołu. To wszystko funkcjonuje. Amerykański libero wrócił do dobrej, Łotem wrócił do dobrej takiej dyspozycji i naprawdę trzyma tą linię defensywną. Mają teraz team spirit, uwierzyli, że nie są żadnymi leszczami do ogrywania. No i niech wszyscy teraz już uwierzą, bo od pojedynku ze Skrą można było powiedzieć, a Skra się zdrzemnęła. No nie, proszę Państwa, Skra się nie zdrzemnęła, Skra przegrała, bo Lublin w siatkówkę grać potrafi. Resowia choć starała się, ale nie miała odpowiedniego potencjału, żeby ten mecz wygrać na tle dobrze grającego Lublina. I tutaj właśnie sekunda o Aseko Resowi. No pech szerszenia, okej. On zaczynał być ważnym elementem tego meczu. Co by było dalej, już się nie dowiemy. Nawet nie wiem, jaka to jest kontuzja. Nie wyglądało groźnie, ale boisko opuścił, na nie nie wrócił. Zjeżdżająca forma Klemena i jego akurat teraz słabość po dobrym początku, bo on moim zdaniem był najlepszy na początku, teraz no troszkę zawodzi. Wzrastająca chyba albo odbudowujący się Dero, coraz lepszy Kochanowski, ale cały czas drużyna, to co powiedziałem, jest taka nienaoliwiona i mam wrażenie, że trener niewyczuwający nawet minimalnie miejsc, w których może pomóc, wręcz bym powiedział, że boję się, że niektóre jego decyzje to był wręcz sabotaż. Wystawienie na najważniejszy fragment meczu, albo zacznę może od innej sytuacji. Niezabezpieczenie sytuacji w poprzednim meczu, gdzie no, tracili punkty na pewnym ustawieniu i nie zdjęcie Klemena na rzecz właśnie, może Buszka, może Szerszenia, tylko czekanie, aż Klemen dwa razy dostanie pigułę i sama Resowia traci punkty, bo naprzeciwko zagrywa zawodnik, który potrafi to robić, no czytam jako niewykorzystywanie potencjału i wyczucia, co się zdarzyć może. Teraz no, wstawienie na moment, w którym jedynym ofensywnym jest Muzaj, wywrócony gdzieś De Roy i trzeba grać przez Buszka, no to jest dla mnie, na ten moment oceniam to jako tragiczny wybór i troszkę mi się to wszystko nie podoba, bo to się zaczyna powtarzać. Zarzuty do poszczególnych graczy Resowi są zasadne, natomiast no, oni jako zespół, ja najmniej widzę rękę trenera w Resowi. Ja nie widzę ręki warsztatu trenerskiego, jego myśli, jego zadań. O ile inne zespoły umiem już odczytywać i rozumiem, i nawet jak trenerzy dokonują ryzykownych i niecelnych wyborów, to jest normalna praca. Ale jeśli w meczach zaczyna się powtarzać, że Resowia stoi nagle biernie, jest taka nieplastyczna jako zespół, nie ma tam ruchu, no ja nie wiem, przez godzinę powietrze na środku w wydaniu Kozamernika, zero reakcji, no pewne rzeczy kompletnie, nie wiem, czy jeszcze adaptacja i ja się nie czepiam jeszcze zawodników, bo na to przyjdzie czas, natomiast cholernie ciężkie takie decyzje, które moim zdaniem zaważyły, znaczy nie pomogły zespołowi w żadnym calu i tutaj no sorry, ale praca Giulianiego czy jego staffu w czasie meczu dla mnie niezrozumiała i nieczytelna. Wolałbym złe wybory, ale pod moją decyzją i umieć z tego wyciągnąć wnioski, bo jeśli następne mecze będą tak grane, że jeszcze decyzje trenerskie albo ich brak będą sypały wióry czy piach w tryby, to ja trochę to słabe widzę. Ja oczywiście jeszcze Resowi nigdzie ani nie skreślam, ani nie piętnuję, bo trafili naprawdę na dobry Lublin. Sytuację w tabeli mają parszywą, oczywiście pod względem atmosfery już na pewno będzie gęsta, ale to jest grupa zawodników, którzy muszą to udźwignąć i tam ja żadnego tłumaczenia nie przyjmuję. Dalej muszą walczyć. Ja mówiłem o tym, że ja na Resowie czekam w styczniu, w lutym, bo tak przewidywałem, że to jest zespół niestety technicznie ograniczony, który będzie miał głębokie problemy, z których będzie wychodził ciężko. Myślę tu o seryjnym traceniu punktów na przyjęciu i granie katastrofalnie w warsztacie, znaczy w obronie. Oni grają dramatycznie słabo na poziomie linia blok-obrona. Wpadają w siatkę, robią takie błędy, które już większość zespołów gdzieś powolutku wyeliminowała. I to mnie trochę dziwi, a nie mają tego atutu, który mieć powinni dominujący, czyli tą potężną ofensywę, potężną zagrywkę i ratowanie się może mniej uroczą siatkówką, ale jednak skuteczną. I Resowia musi też wypracować swój styl. W tym składzie musi wypracować pewien styl, w którym muszą ukryć problemy, czy brak wysokich umiejętności technicznych na rzecz swojej potęgi czysto fizyczno, no i też ogrania i doświadczenia i tyle.
No ja trochę mam inny problem z Resowią w takim znaczeniu, że okej, trener jest oczywiście pierwszym odpowiadającym za pozbieranie tego w kupę, natomiast no problem jest taki, że cały czas faluje gra poszczególnych zawodników, że jeszcze chyba nie widziałem Resowi w żadnym meczu, żebym zobaczył wszystkich zawodników będących w formie, wszystkich zawodników wyglądających równo, nawet w tym meczu
trenera, bo ta wyrównana forma, wyrównywanie formy, no powiedzmy sobie, że oczywiście mówiliśmy, że okres przełom listopada, grudnia będzie pewnie bardzo różny dla kadrowiczów i jest różny. Falowanie formy, wszyscy właściwie troszkę falują i tu nikt nie uniknął tej fali. Poza Kędzierzynem, który nawet jak ma zawodnika lekko słabszego, to tego w ogóle nie widać w grze, albo bardzo szybko to eliminują. Oni na palcach jednej ręki zagrali 2-3 słabe sety. Natomiast pozostałe zespoły mają te problemy i tutaj Asseco też powinno, jakiś poziom wyrównawczy tej dyspozycji, tej formy powinien nastąpić. Ja się zgadzam, bo ja jeszcze wpiszę i swojego syna, i Pawła Zatorskiego, którzy też falują dyspozycją i dlatego mówię o ręce trenera, bo już widać było, że Paweł Zatorski w tym nowej kompozycji, po lewej Klemen, po prawej Sam, to nie jest oaza spokoju i nagle Paweł się sam zrobił, on na swojej pozycji miewa problemy, Paweł słabo broni jak na niego, nie wyłapuje tak zwanych piłek, które Wojtaszek łapie w zęby i jeszcze paru libero, na swojej pozycji gubi obrony, a na przyjęciu dogrywa piłki różnorodnie i strasznie nerwowo, parabola do lotu piłki jest trudna. I Resowia musi się z tym zmierzyć, i Fabian, który musi też patrzeć na zawodników i Maciek Muzej na początku no dramatyczny, teraz jest na miejscu i już coś można budować, Sam Dero rozhuśtany, no i powiedzmy stabilizujący się, Szerszeń, który dawał nadzieję na trochę spokoju i takie celne punktowe zmiany, a być może nawet granie na dystansie, to wszystko i Klemen, który otworzył sezon nieźle, a teraz troszkę ginie, no i już mówimy o jakiejś, ja już wyraźnie widzę, czym Resowia grać nie może i gdzie ją można ukuć, ale czym oni się powinni przeciwstawić. I ja tu ręki na razie warsztatowej trenera powiem szczerze, że nie widzę, bo mąka do wypieku jest, a na razie te pieczywko takie wychodzi, wiesz, prawie każdy mecz za kalcem.
No ja ani nie chcę bronić Giulianiego, ani też nie chcę przenosić całej odpowiedzialności na niego, więc dlatego chciałem tylko jakby zauważyć prawidłowość pewną, która sprowadza się do tego, że Resowia po 9 kolejkach nie zagrała ani jednego meczu, w którym by wszyscy zaprezentowali się równo. Nawet w tym efektownie, czy też najładniej wygranym meczu z Projektem w zasadzie wygrali zagrywką. To było widać, że tam się prezentowali znakomicie w tym elemencie i okej. Natomiast to nie jest tak, że tam zobaczyliśmy jakąś super efektywną i efektowną Resowię na przestrzeni wszystkich elementów technicznych, tylko rozstrzelali w zasadzie Projekt i trochę oczywiście taką Resowię spodziewaliśmy się oglądać częściej, no ale właśnie, kiedy to tylko wychodzi też w jednym meczu aż do tego stopnia, no to też zaczyna zastanawiać. Tak jak powiedziałeś, słabszy początek Kuby Kochanowskiego, słabszy początek Macieja Muzaja w tym sezonie. W tej chwili oni dobrze wyglądali, na przykład w tym meczu, to oni chyba byli dwoma najlepszymi, najpewniejszymi zawodnikami. No ale Maciej Muzaj prezentuje się tyle dobrze w ataku, co jednak nie dokłada tego czegoś dodatkowego jeszcze w polu zagrywki i w bloku, co jednak nie są do niego posyłane najważniejsze piłki w setach. Stąd też myślę, że ta nikła liczba breakpointów przy mimo wysokiej efektywności, bo on jednak nie jest pierwszym wyborem na kontrze i nie jest pierwszym wyborem w trudnym momencie, kiedy jest pożar. Natomiast to jest duży plus już. Kuba Kochanowski zaczyna wyglądać coraz lepiej. Tutaj przede wszystkim na początku sezonu takim papierkiem lakmusowym oczywiście była zagrywka kompletnie rozregulowana. Nie wiem cały czas, jaki jest status Kozamernik Tamema, bo cały czas chyba Giuliani upiera się przy Kozamerniku, ale to nie funkcjonuje, potem wprowadza w trakcie meczów Tamemę. Zaczął lepiej Czebul, teraz chyba idzie do góry Dero, tak jak powiedziałeś, no ale to też jest zastanawiające, dlaczego w ten sposób już jednak po kilku tygodniach sezonu. No i to wszystko jest gdzieś rozhuśtane w momencie, kiedy oczekiwalibyśmy, że właśnie tutaj ta zespołowość zaczyna funkcjonować. Być może ta kontuzja szerszenia jeszcze bardziej pokrzyżuje szyki. On zagrał krótko, ale zagrał bardzo dobrze w tym spotkaniu, kiedy był na placu.
Potrzebuje gry, to na pewno. No było widać, że ma potencjał.
No i teraz pytanie, czy trener będzie potrafił to pozbierać i znaleźć wreszcie te elementy, które danego dnia będą potrafiły mu zagrać równo? I druga rzecz, czy będzie potrafił też prowadzić trochę spokoju? Bo tutaj i tutaj rzeczywiście mam zarzut do trenera, bo tutaj jest dosyć szybkie reakcje według mnie są trenera na kawałek słabszego grania. Od razu jest zmiany. I to, co miało być ich siłą, czyli szeroki, wyrównany skład, na razie nie przynosi żadnego efektu pozytywnego. No i czekam cały czas na lidera tej drużyny, bo my mówiliśmy, że to jest drużyna, która ma dużych zawodników, gwiazdorski zbiór, natomiast nie widzę takiego kogoś, kto poprowadzi ich za rękę w trudnym momencie. Wiedzieliśmy, że tym kimś nawet przy dobrej grze, tak jak teraz, nie będzie Maciek Muzaj. Tym kimś bardziej mógłby być Czebul na przykład. Na pewno powinien być Fabian. I nie widzę na razie tego. Nie widzę, tak jak powiedziałeś, lidera w linii przyjęcia w postaci Pawła. To nie jest ten Paweł z Zaksy, który dokładał spokój do Śliwki i do Semeniuka. W związku z tym ani nie ma liderów na formacjach, ani nie ma lidera całej drużyny i tym liderem niestety, tutaj się zgodzę, nie jest też na razie Giuliani, który nie dokłada jakiegoś spokoju i na razie nie widzę w reakcjach meczowych, żeby on potrafił tę drużynę w jakiś sposób natchnąć, kiedy trzeba pobudzić, a kiedy trzeba właśnie uspokoić. No i to jest jakiś problem na pewno głębszy, bo w tej chwili Resowia zaczyna przegrywać już mecze nie tylko z czołówką, ale też mecze, które no, są gdzieś z drużynami pokroju właśnie Katowice-Lublin. I teraz ten terminarz jest teoretycznie troszeczkę łatwiejszy, no bo Gdańsk, Suwałki, Lubin są w tych czterech kolejkach troszkę słabszymi przeciwnikami, ale jeśli z zawierciem znowu będzie duży smród, no to sytuacja będzie wyglądała po pierwszej rundzie naprawdę dramatycznie.
No tak, Rysowia teraz mierzy się z tym problemem oczekiwania aktualnych możliwości i oni muszą się z tym zmierzyć i po prostu to wytrzymać. Dzisiaj ja już na terminarz i na to, z kim będą grali, myślę, że z ich perspektywy nie patrzyłbym z żadnym spokojem, raczej bym patrzył z dużym niepokojem, bo będą grali z zespołami, które też chcą coś sobie udowodnić, innym udowodnić, też jeszcze nie grają na swoim poziomie, chociażby zbliżający się Gdańsk. Mi się wydawało, że w meczu z Bełchatowem Asseco Resovia była przez moment takim zespołem, którym jak będzie, to będzie zespołem, do takiego poziomu oni muszą dążyć i gdyby tam zamknęli mecz zwycięsko, to by było coś, co mogłoby ich troszeczkę nie tyle co uspokoić, co dać im pewność, zwiększyć poziom pewności siebie. Natomiast teraz ten brak pewności, no widać, strasznie widać na boisku, ponieważ oni sami sobie dokładają wiele, wiele problemów, które, mówię, inne zespoły już potrafią powoli eliminować. To wpadanie w siatkę, te koszmarki w obronie, tak zwana elektryka, no ten spokój, o którym ty mówiłeś, o całej formacji przyjęcia, no ale to było trochę do przewidzenia. No ale muszą mieć ustawienia, w którym gdzieś ktoś przyjmuje na palce, ktoś stoi szerzej, ktoś stoi bliżej. Ja cały czas mówię i tak łatwo, wiadomo, że ja trochę emocjonalniej oglądam mecze Asseco, powód jest jasny, i widzę miejsca, w których naprawdę są czytelne, do, żeby zespołowi pomóc. Ja pamiętam te 2-3 ustawienia w meczach, w których oni właśnie przegrali, i Tachta idącego na zagrywkę i ten biedny Klemen wystawiony na strzał i dopiero przy trzecim interwencja trenera. No cała sala wiedziała, że i każdy by wiedział, że należy teraz wpuścić faceta z bezpiecznym przyjęciem i że to się może udać. Wielu trenerów, mając gorszych zawodników, mniej pewnych, potrafi wypuszczać ich w momentach naprawdę dość trudnych, zadaniowych, opowiedzmy na takie zadaniówki, które zabezpieczają ci nieciekawe ustawienie, które już kilkakrotnie, na którym kilkakrotnie zostałeś zapunktowany w nos. Więc tego trenerowi tych działań trenera nie mogę zrozumieć, więc czekam, żeby z tego zespołu zaczęło się wyduszanie, znaczy wypracowywanie wszystkiego, co w tym zespole jest dobre, i kamuflowanie wszystkiego, co może być problemem, bo taka jest gra w siatkówkę, no, i szukanie rozwoju tej drużyny, a na razie to oni drepczą w tym miejscu jakby startowym. Oni są dla mnie cały czas drużyną taką, jakby się spotkali wczoraj, i jako że są graczami dobrymi, to schematy mamy, ale już zespołowości nie mamy. No i tutaj jest problem. Fabian też ma swoje problemy, bo i nie tłumacząc go, tylko jako rozgrywający, mając świadomość, że ktoś jest w formie takiej, nie innej, na kilku ustawieniach czegoś po prostu zagrać nie mogę, no robi się w głowie taki mętlik, bo gram wymuszone akcje, też mi uciekną jakieś techniczne rzeczy, co też nie poprawia nastroju. Ale ja po tym meczu z Lublinem, żeby nie kończyć już tak depresyjnie dla Asseco, to powiem, że to był mecz pod tytułem dobry mecz ligowy zespołu z Lublina, który jest na fali, który po meczach z Asseco i z wcześniejszym meczem z Bełchatowa może się czuć na ten moment bardzo dobrze. No i teraz nie wiem, kto tam pierwszy spotka się z Lublinem w najbliższej kolejce, ale myślę, że powinien się srodze tego meczu obawiać.
Już ci mówię, proszę bardzo, dzięki Pawłowi mamy taką możliwość w 10. kolejce. Lublin gra z Radomiem, później z Gdańskiem, Nysą i na zakończenie rundy z Zawierciem. Dobra, jeszcze jeden mecz nam został.
Że teraz opromienieni zwycięstwami nad Tuzami.
No muszą to potwierdzić.
Muszą to potwierdzić, a wiemy jak w
codziennej ligowej módce.
To troszkę, no tak, bo to słowo ligowa módzka jest takie lekko obraźliwe, ale mi bardzo dobrze oddaje. Ja bardzo czekam właśnie na ligową módzkę, bo to jest sól ziemi czarnej, siatkarskiej, i chociażby postawa wczoraj Nysy. w Olsztynie, bo Olsztyn, jeśli myślał, że sobie Nysę sprzątnie, no to mamy akurat podgląd, co się działo, ja ten mecz komentowałem. On nie miał może wielkiej urody ten mecz, ale miał akcję w pełnej skali, od 10 do 1. Czwarty set był do wykreślenia, bo Nysa gdzieś tam straciła kontakt z rzeczywistością. To był ich kryzys potężny, ale naprawdę była walka i Nysa grała tym, co ma najlepsze i jeszcze grała też pozbawiona swoich zawodników. No najlepszy dowód, że Ruciak grał w koszulce, że tak powiem, normalnej. Nie wiem, ile lat grał. Ponownie zmierzył się z zagrywką i z atakiem. Także to Nysa miała swoje problemy przed tym meczem, ale wyszła dzielnie i ja po meczu chwaliłem. Olsztyn ma wypracowane naprawdę kilka zagrań, które już są ich takim potwierdzeniem, ale wczoraj pogubili troszkę prostych błędów. Siatkówka tych błędów nie wybacza. No i ja myślę, że AZS no, wczoraj swoimi błądami żywił bardzo mocno Nysę, a momentami Nysa nie potrzebowała wcale tego żywienia, bo sama sobie dobrze radziła, a wystarczy spojrzeć na te błędy chyba. No i tutaj Olsztyn przeżywał swoje problemy, z którymi sobie momentami nie mógł poradzić, bo Nysa nie ułatwiała zabawy. Także to był kolejny mecz tej kolejki, która była nierówna i wydaje mi się, że była najsłabsza, a może to były tylko dwa mecze, w których bym właśnie oddał to, że to były dobre, takie ściśnięte mecze ligowe. No pewnie w Suwałkach, okej, trzy, no i te dwa hity, co miały być hitami, okazały się no, jednostronnymi pojedynkami, zaskakująco.
Tak, no gdyby jeszcze odjąć ten czwarty set, wyjąć ze statystyk, bo te statystyki widzimy jakie są, natomiast one byłyby jeszcze bardziej zbliżone właśnie, gdyby wyjąć Olsztynowi na plus, a Nysie na minus ten czwarty set, który trochę przekłamuje sytuację, mielibyśmy jeszcze bliższe statystyki na styku i efektywności i statystykę przyjęcia, w które kompletnie padło w tym czwartym secie. No ale widzimy na gołym okiem na duży plus wysuwa się liczba 14 asów AZS-u Olsztyn. To jest bardzo dużo nawet jak na 5 setów. No i przede wszystkim też postawa De Falco. No to jest w tej chwili, mam wrażenie, że tak jak Kovačević w zawierciu, to De Falco nam wyrasta w Olsztynie nie tylko właśnie na lidera, mówiliśmy, że Resowia nie ma takiego lidera, ale być może na jednego z trzech najciekawszych graczy, którzy trafili do Plus Ligi w tej przerwie międzysezonowej. Nie wiem, czy Kovačević, De Falco i zastanawiałbym się, kto trzeci z nowych twarzy nie są trzema najlepszymi transferami.
Tak, De Falco to ja nawet wczoraj w czasie transmisji powiedziałem, że to jest taka matryca amerykańskiego gracza, Z tą pełną dynamiką, z taką pełną wszechstronnością, patrzy się na to z takim, estetyka jego gry jest taka wysoka. No, wiem, że Sandera dzisiaj w Polsce wielu kibiców pewnie nie wspomina dobrze, ale to jest taka matryca gracza, który skacze z każdej pozycji, z każdego miejsca i wszystko potrafi. Tempo gry ma wyprzedzające innych zawodników, z nim jeszcze Firlej, a widać, że Janek złapał z nim dobry feeling, taki łap ten kontakt i próbują grać nawet trochę przerastające, nawet już niepotrzebnie to tempo nieraz jest aż takie, ale to dobrze, bo widać, że Olsztyn pracuje, o i tu rękę Bonity albo samych zawodników, którzy potrafili wypracować szybko, złapać ten rytm, wyciskać od siebie, brać to, co najlepsze. Karol Butryn wczoraj miał dziwny mecz, bo miał serię zagrywek, która no po prostu rozwaliła tam Nysę kompletnie, po czym dwie, trzy piłki wysłał gdzieś tam w trybuny w ataku, także on grał, on miał takie falowanie, ale cały czas jest bardzo efektywnym graczem dla drużyny. To jest no, zawodnik,
pozwól, że ci przerwę. Jego wartością jest, że on wczoraj grając bardzo nerwowy mecz momentami i psując kilka, wydawałoby się, prostych piłek, on kończy mecz z 13 breakpointami, Tak, bo on dostaje, bo on dostaje dużo sytuacyjnych, dużo piłek na kontrze.
Tak, to prawda. No Olsztyn chyba wczoraj zagrał troszkę mniej środkiem. Tu masz rację, że ten set czwarty nam troszkę ściemnia, zaburza statystyki, bo w tym secie oni nałapali dużo pewnie plusów, a tak do końca z tymi przewagami w niektórych elementach to nie było u nich tak dobrze. No każdy set jest osobną historyjką, no ale na całość oczywiście wpływa. Ale Olsztyn potrafił się wybronić. My sobie z Markiem Magierą żartowaliśmy, że wczoraj no była przez moment takie fatum kolejki trudnej dla gospodarzy, bo do tego meczu żaden gospodarz nie wygrał. Ja jeszcze dzisiaj robię mecz, zobaczymy jak poradzą sobie dwa zespoły, no też ze swojej półki, także czy gospodarz
Lubin
będzie...
Lubin drży w takim razie.
No myślę, że Olsztyn trochę ich uwolnił od tej fatum, także kolejka nie jest już, będzie kolejką jakby zwykłą, a mogła być niezwykłą. No nie, Lubinianie nie pozwolą sobie pewnie na łatwe oddanie terenu, ale też nie jest łatwo wskazać, kto tu zawalczy. Ale króciutko kończę co Olsztynie, Bonita i jego zespół pokazują to, co mają. Oni wchodzą chyba teraz w strefę też meczów, które będą dla nich no, trudniejsze. Zobaczmy. No i pewnie będą trudniejsze. No i zobaczymy, jak się obronią, ale mają pewien sposób, styl i pomysł na grę. Zobaczymy, jak to zafunkcjonuje na tle no, przynajmniej tutaj tych trzech zespołów w kolejności Jastrzębie, Kędzierzyn, Warszawa. To będzie solidny, mocna odpowiedź, gdzie oni są i to będzie spore wyzwanie, ale czekam na dobre mecze w ich wydaniu.
Tak, no nie tylko Jastrzębie, Kędzierzyn, Warszawa, ale też przejazd, no bo grają u siebie z Jastrzębiem, później muszą zjechać do Kędzierzyna, Koźla i wrócić na mecz u siebie. Nie, zostają i jadą przez Warszawę. A, no to troszkę lepiej, to troszkę myślę, że... No
jak to jakoś logistycznie połączą, zobaczymy.
Lepiej, tak. No bo gorzej byłoby podróżować tam i z powrotem, no także to i tak jeszcze jest w miarę nieźle i u siebie grają z Gdańskiem, natomiast no rzeczywiście Jastrzębie, Kędzierzyn i Warszawa to może być fajna weryfikacja. W najbliższej kolejce mamy dwa potencjalne hity, bo jak się okazuje już po 9 kolejkach możemy powiedzieć, że z tymi hitami to różnie bywa. Czasami to, co jest zapowiadane jako hit, później kończy się przeciętnym, jednostronnym widowiskiem, ale no potencjalnie mamy Olsztyn właśnie Jastrzębie w sobotę 4 grudnia o 14:45 i Warszawa zawiercie projekt kontra Luron CMC Warta 6 grudnia w poniedziałek o 20:30. To są te potencjalnie dwa hity, które chcielibyśmy, żeby nam dostarczyły najwięcej emocji, bo walczą drużyny z czołówki tabeli. Do tego Kędzierzyn gra z Katowicami, Bełchatów z Suwałkami, Rzeszów z Gdańskiem, Lublin z Radomiem i Nysa z Lubinem. To też myślę, że taki mecz z podtekstami, który może ważyć, bo przypomnijmy, Nysa cały czas bez wygranej, Nysa na dole tabeli, a Lubin na 10. miejscu, więc jeśli Nysa po zmianie trenera chciałaby wreszcie coś tutaj załapać, to będzie realnie duża szansa dla nich.
Tak, tak. No, tym, czym dalej idziemy w ligę, choć tabela oczywiście zaczyna się troszeczkę rozpadać i ona pewnie się rozjedzie gdzieś tam na koniec, może być taki rozłam dość wyraźny między pozycjami 1-8, 9,
1-9, ja bym powiedział 1-9, 10-14, tak się łamie na razie, chociaż rzeczywiście te Katowice, które miałem zastrzeżenia przed sezonem, dobrze zaczęły, a teraz troszkę złapały zadyszki, no trochę tak są na granicy i od nich zależy, czy będzie 1-9, czy rzeczywiście 1-8.
No tak, jeszcze no pewnie jakieś nadzieje chyba uzasadnione, no myślę, że może mieć Tref Gdańsk.
Trefa na razie nie widzę, szczerze mówiąc.
Ale prawda jest taka, że no jakby, no tak, papierowo na razie Tref wygląda lepiej niż boiskowo i to jest trudne. No, ten mecz w Rzeszowie będzie takim meczem, też takim katarzis i dla jednych i dla drugich, bo Resowia musi swoje ugrywać, a Gdańsk no, gdzieś też musi szukać jakiegoś nawet takiego bonusowego punktu wyjazdowego. No zobaczymy, tym bardziej się cieszę, bo mecze z tej kolejki zapowiadają się, że są zespoły z tak zwanych z tych swoich okolic tabelowych, a takie mecze też się rządzą innymi prawami, bo tak jak mówię, wystarczy spojrzeć teraz, co czeka na przykład no, Nysę, która musi, no, z kim ma Nysa zacząć punktować, jak nie z zespołem z Lubina, który gra bardzo ciekawą siatkówkę i na swój potencjał moim zdaniem na razie prezentuje się dobrze. No i teraz Lublin, już wspominaliśmy o tym chwilkę, w glorii takiego zespołu, który jest w dobrej dyspozycji, no przyjmuje zespół Radomia, który na razie prezentuje, który i tak ma niezłe zdobycze punktowe, ale z gry to bym powiedział, że w mojej opinii prezentuje się najsłabiej jako drużyna na razie ligowa, która ma najbardziej rozchwiane i pozycje i jakość gry, a te dwa zwycięstwa, które mieli w takiej swojej krótkiej serii, no były ogromnymi pozytywnymi niespodziankami wynikowymi. Także kolejka znowu pełna, no i tutaj ten warszawski mecz się zapowiada teraz niesamowicie ciekawie. Mam nadzieję, że w zdrowiu przystąpią w pełnym zdrowiu oba zespoły swoich wszystkich zawodników, bo to ważne, bo oni mają ogromny wpływ na styl i na jakość gry swoich ekip. No i ten moment, gdzie nasze zespoły eksportowe włączają się do gry pucharowej, też będzie jakimś tam pierwszym sprawdzianem, gdzie ten tydzień zostanie troszkę skrócony przygotowań, dołączone podróże i się zacznie trochę ruchu takiego dla tych zespołów eksportowych, bardziej wymagający okres.
Tak, tak, to może być rzeczywiście też taki języczek uwagi, który troszkę naruszy to, co się dzieje w...
Trzeba na Moskwę chyba, tak, jeśli dobrze pamiętam.
Chyba tak, jeśli też dobrze pamiętam. To te podróże mogą zacząć rzeczywiście odgrywać rolę. Nie tyle nawet forma, co właśnie podróże mogą zacząć.
No nie daj losie, żeby coś się przydarzało, bo jednak choroba znowu troszkę wraca. Są zawodnicy i trenerzy no, odsuwani od składów i nawet nie jest o tym głośno, ale jest wiadome, że zawodnicy przechodzą lub muszą iść na kwarantanny, bo jest zagrożenie choroby. Także no, każdemu teraz trzeba trzymać kciuki za to, żeby to się nie skumulowało w jakiś sposób, bo nawet najbardziej błaha podróż, no, wyobrażamy sobie, co się może stać, jakby się na przykład w Moskwie któryś zawodnik z Warszawy rozchorował i coś na ala Murańka pozostanie w Moskwie, no nie chciałbym bardzo.
No mnie martwi co innego, że tutaj już nasze krajowe władze zaczynają zastanawiać się, dzisiaj podobno ma zapaść taka decyzja, nad ewentualną kwarantanną dla wszystkich powracających z krajów, w których wykryto ten nowy wariant Omikron. No bo to by oznaczało, że wyjazd, no nie wiem, na przykład do Holandii, w Holandii nie ma akurat zespołu, z którym my się chyba mierzymy, ale no powiedzmy, podaję przykład, bo nie pamiętam, gdzie teraz ten wariant w Europie został już wykryty, oznacza, że wracając z Holandii, nieważne gdzie byłeś i tak dalej, lądujesz na kwarantannie, więc za chwilkę znowu może się okazać, że Liga Mistrzów stoi pod znakiem zapytania i to zwykłe podróżowanie jest olbrzymim kłopotem, więc mam nadzieję, że już w CEWie zaczynają się głowić, bo to jest tylko nasz jeden kraj, a wiem, że już zaczynają też niektóre kraje się kompletnie zamykać, nie tylko kwarantanna, ale w ogóle zamykać granice. Na razie tak. To są kraje jeszcze dla nas teoretycznie niegroźne pod kątem sportowym, natomiast to się zmienia z dnia na dzień, więc czekam na reakcję CEWu.
Jeśli się zamykają, to już jest blisko naszych granic i za chwilę, jeśli tam Niemcy, a my mamy Friedrichshafen chyba w grupie, ma Jastrzębie, no to nie wykluczam tutaj, to jest moment grozy, no to jest moment, który będzie znowu bardzo, bardzo trudny. No, niestety, no nie mamy na to ani wpływu, no będzie trzeba się dostosowywać, nie wiem jak decyzje w naszym kraju będą dotyczące kibiców, tu też jest pewnie ogromne zagrożenie, że za chwilę znowu może być granie bez kibiców. No spodziewajmy się wszystkiego, niestety już przerabialiśmy to, oby nie drugi raz, może skala będzie mniejsza, ale niczego wykluczyć nie można. Tak, cieszmy się chwilą, chyba faktycznie każda kolejka w pełni rozegrana. Wybrnęliśmy jakoś w zeszłym sezonie z takim opóźnieniem, chyba 60 paru meczów mieliśmy opóźnione. No wydaje mi się, że teraz ta liga leciała spokojnie, w takim tygodniowym rytmie, to było wygodne dla zespołów. No puchary będą na pewno z tym zagrożeniem, to co powiedziałeś o podróżach, nie będę powtarzał. No wszyscy mają i chłopcy i dziewczęta będą mieć ogromne, ogromne z tym problemy, jeśli zacznie się te wszystkie ograniczenia będą narastać, a może nieraz przyjdzie, nie wiem, zagrać dwa mecze u siebie albo na wyjeździe, albo no, zmierzyć się z jakimiś decyzjami jeszcze surowszymi, nie wiem jakie mogą być nawet, ze zmianą formuły.
Dlatego czekam właśnie na reakcję CW, co wymyśli CF i też czekam na reakcję Plus Ligi, no bo Plus Liga też musi zacząć się zastanawiać realnie, co robić przy liczbach, które są w tej chwili w Polsce, idzie sezon zimowy, tak naprawdę on się dopiero zaczyna, więc te liczby nie będą malały, a raczej będą rosły gdzieś pewnie do marca, więc trzeba szybciutko przygotować wariant A, B, a może nawet C, co zrobimy jeśli i tutaj tak dalej. No przypuszczam, że też pewnie kończą się te okresy ochronne szczepionek i przypuszczam, że też za chwilkę dojdzie fala trzeciej dawki szczepień. Ona też może zostawić jakiś ślad, bo wiemy, że każdy organizm różnie reaguje na szczepionki, więc te kłopoty w poszczególnych zespołach mogą znowu się pojawiać, mogą znowu wędrować niektórzy na krótkie, przymusowe urlopy w cudzysłowie, więc mówię, mam nadzieję, że Plus Liga jest na to wszystko przygotowana, przepracowaliśmy już jeden sezon w ten sposób i mam nadzieję, że te rozwiązania są gotowe i na ten sezon.
No, ja powiem tak, że Liga i zespoły, widzę to, co robią, to bardzo dbają o to wszystko, żeby to wyglądało jak najlepiej. Wydaje mi się, że no tutaj musimy spojrzeć w stronę jednak decyzji rządowych całego kraju, bo jesteśmy od nich uzależnieni, ale one mogłyby pomóc. Ograniczanie ilości kibiców to na pewno jest jakiś sposób, wyeliminowanie kibiców jest już drastycznym sposobem, ale też nie eliminuje kontaktu zawodników przecież w życiu z tym społecznym, więc dlatego wydaje mi się, że jednak być może kontrola ludzi z tymi paszportami covidowymi, no pomysłów jest na pewno dużo, tak jak wspomniałeś, przerobionych jest kilka wariantów. Możemy się na kimś wzorować, możemy brać z kogoś przykład, możemy też sami wyznaczać jakieś decyzje, wszystko to będzie miało znaczenie. Chyba nadchodzi czas decyzji, o tak powiem. Nadchodzi pewnych czas decyzji, one może nie będą one nie będą ani łagodne, ani, ale one mogą pomóc, żeby to wszystko przejść w sposób może jeszcze mocniej, lepiej kontrolowany. Wspomniałeś o tej dawce przypominającej, ale wiemy, że wielu na razie no, naszych rodaków nie ma chęci się szczepić w ogóle. No, może będą musieli skazani na oglądanie w telewizji meczów, jeśli Liga podejmie decyzję, że jakieś poświadczenie zaszczepienia lub aktualny test zdrowotny tak zbliżony formułą do lotnisk czy do tych krajów, które podejmują te decyzje takie twarde. Może nie idźmy może drogą Austrii, bo tam już jest całkiem wszystko na ostro, a nie idźmy też może drogą takiego, bym powiedział, skandynawskiego luzu, bo wychodzi na to, żebyśmy się nie obudzili tylko z ręką w nocniku. Ale nie chcę tutaj być ani, że tak powiem, rzecznikiem ani jednych, ani drugich. Każdy swój rozum ma, ale instytucje muszą podejmować pewne decyzje. Czekam na te wspomagające decyzje, bo one w jakiś sposób może uchronią ligę przed tymi sankcjami albo przed zatrzymaniem, co byłoby już najgorszą wersją.
Dzięki wielkie Wojciechu za prawie półtorej godziny poświęcone dla naszych widzów.
Życzę sobie faktycznie zdrowia i takich rozsądnych decyzji wszystkich.
I trzymajcie się ciepło, bo jak widzieliście po Jurku i Irku idzie zima. Nawet...
oni jadą może w zimę.
Trzymajcie się, dzięki wielkie.
Cześć.